Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Bracia i siostry, w życiu człowieka są różne sytuacje, różne chwile. I tak jak przed chwilą w naszych modlitwach stawaliśmy przed Bogiem i prosiliśmy Go o Jego prowadzenie, o Jego kierownictwo. Tak Jego Słowo jest tym, które nas prowadzi, wiedzie nas ścieżkami naszego życia. Ale żebyśmy nie przynosili ujmy naszemu Panu, żeby nasze życie było dobre przed Bogiem. Musimy z pewnych rzeczy zdawać sobie sprawę, uczyć się, poznawać Boga, aby do Niego móc się przybliżyć, aby On mógł się przybliżyć do nas. Bracia i siostry, tematem, który dzisiaj chciałbym poruszyć, ja go zatytułowałem tak: od egocentryzmu do miłości. W naszym życiu dużo jest egocentryzmu. U jednych jest tego więcej, u drugich mniej. Ale czym jest egocentryzm? Znalazłem taką definicję. Myślę, że nasze potrzeby zupełnie wystarczająca. A więc egocentryzm to jest słowo, które składa się z dwóch słów. Składa się ze słowa ego, ze słowa centrum. Co w najprostszym tłumaczeniu znaczy ja w środku. Czyli inaczej mówiąc, ja jestem w środku, a cały świat kręci się wokół mnie. Egocentryzm to tok rozumowania, który polega na centralnym umiejscowieniu własnej osoby w świecie. Niezdolność do akceptowania innych poglądów i postaw niż własne. To jest to, o czym przed chwilą powiedziałem. W życiu człowieka egocentryzm jest naturalną postawą rozwojową, zarówno umysłową, jak i moralną. Ale uwaga! W określonym etapie rozwoju dziecka, i to w tym wcześniejszym rozwoju, w tym przedszkolnym rozwoju. Później, a szczególnie w życiu dorosłym, jest objawem niedojrzałości, a co za tym idzie, niedostosowania do życia w społeczeństwie. Dalej ta definicja mówi: egocentryk postrzega świat wyłącznie z własnego punktu widzenia poprzez absolutyzowanie własnych doświadczeń, obserwacji i przemyśleń, przy równoczesnym marginalizowaniu opinii pochodzących od innych osób. Nie przyjmuje do wiadomości innych opinii, nawet w sytuacji, gdy są o wiele lepiej uzasadnione niż jego własne. Jest głęboko przekonany, że świat funkcjonuje zgodnie z jego mniemaniem lub że najlepiej by było, gdyby tak właśnie funkcjonował. I na tej podstawie określa własne relacje z otoczeniem. Wynikiem takiego rozumowania egocentryka jest pogląd, iż wszyscy ludzie powinni postępować zgodnie z jego wolą i przekonaniami. I to taka jest właśnie ta definicja. Bracia i siostry, sprzeciwić się egocentrykowi to znaczy śmiertelnie go obrazić. Przekonywanie go do tego, aby zmienił swoje zdanie, aby zmienił swój sposób myślenia, nie ma najmniejszego sensu. Jest po prostu nieskuteczny. Taki człowiek się obrazi i, jak młodzież czasami mówi, strzeli focha. Nawet gdy jest przyparty do muru argumentami, które już nie może złamać, już nie może przeskoczyć, on jeszcze w swoim tym myśleniu udzieli jeszcze kilka rad i pouczeń. Egocentryk nie szanuje autorytetu. On jest autorytetem sam w sobie i dla samego siebie. Słowo Boże, bracia i siostry, uczy nas, abyśmy kochali bliźnich. Ale kochać egocentryka jest bardzo trudno. Ale dzięki Bogu, prawdziwych egocentryków, takich jak wynika to z tej definicji, jest w naszym otoczeniu niewiele. Natomiast więcej jest takich ludzi, którzy nie wyreśli jeszcze z tego dziecinnego egocentryzmu. I postępowania swoim rodzą problemy zarówno dla siebie, jak i dla rodziny, czy najbliższego otoczenia. I myślę, że w tej grupie, w jakimś stopniu, ja nie chciałbym nikogo urazić, obrazić, może powiem o sobie, ja myślę, że w tej grupie ja w jakimś stopniu się mieszczę. Ale o tych zachowaniach chciałbym troszeczkę później szerzej powiedzieć na podstawie Słowa Bożego. Ale jak powiedziałem, tematem tej usługi jest od egocentryzmu do miłości. A jeśli mamy mówić o miłości, to nie może zabraknąć kluczowego słowa. To są nerwy, przepraszam. Nie może zabraknąć kluczowego słowa z Ewangelii Jana, 3 rozdział, 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bracia i siostry, to jest miłość, którą nas umiłował Bóg. A my tą miłość musimy przyjąć wiarą. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa i w Jego zbawcze dzieło na krzyżu Golgoty. To dzieło, które ma decydujący wpływ na nasze życie i na nasze postępowanie. I na zmianę tego życia. Ale ono też wiąże się z obietnicą życia wiecznego. A to nie powinno być nam w żaden sposób obojętne. Czyż Biblia nie poucza nas, że Jezus Chrystus zajmuje centralne miejsce w historii zbawienia? Dowód. Cały Stary Testament, bracia i siostry, pokazuje, jak wszechmocny Bóg, troszcząc się i prowadząc naród wybrany, prowadzi go do miejsca i czasu, w którym na świecie pojawia się Zbawiciel, Jezus Chrystus, którego przyjście Bóg zapowiadał przez swoje sługi proroków na każdym etapie historii. A Nowy Testament, gdy go czytamy, czy nie znajdujemy tam takich miejsc, które mówią z Chrystusem, w Chrystusie, dla Chrystusa, przez Chrystusa, w Nim, z Nim i wiele innych. A które tak bardzo wyraźnie wskazują, że Jezus Chrystus jest w samym centrum naszej wiary. My nie wierzymy, bracia i siostry, w jakiegoś tam Boga. My wierzymy w Boga Wszechmogącego, żywego, świętego i w Syna Jego, Jezusa Chrystusa, którego posłał na świat, aby świat zbawił. Amen? W czasach apostoła Pawła, ale myślę, że również i dzisiaj, możemy spotkać ludzi, którzy mają własne zdanie, którzy inaczej, według nich lepiej interpretują Słowo Boże. A do czego może to prowadzić? Otwórzmy proszę pierwszy list do Tymoteusza, Pawła do Tymoteusza. I chciałbym czytać Słowo Boże od 3 do 7 wersetu. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Czego niektórzy nie osiągnęli, popadli w próżną gadaninę. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Pojawili się, bracia i siostry, pewni ludzie. Pewni ludzie, o których Paweł tutaj pisze, którzy zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami. To prowadziło do sporów, do kłótni, do rozłamów. Juda w swoim liście i w 4 wersecie pisze o nich tak. Zauważmy, że to nie tylko było w Efezie, gdzie Paweł posłał Tymoteusza. To również było tam, gdzie był Juda. To było również w innych miejscach, o których Paweł w innych swoich listach pisze. A więc pisze o tych ludziach Juda, brat Jakuba, w ten sposób. Wkradli się bowiem, 4 werset. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, które łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A w 12 wersecie, w części B i 13a, charakteryzuje ich tak. To są chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć umarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami. Bracia i siostry, straszny opis człowieka. Straszny opis ludzi, którzy wywracają domy, którzy wywracają zbory. Ale tacy ludzie byli wtedy za czasów apostoła Pawła i tacy ludzie są i dzisiaj. I kiedy w nas zwycięży egocentryzm, to może być tak, że i my tacy będziemy. Jest w Biblii ciekawy przykład właśnie takich właśnie ludzi. Chciałbym, abyśmy otworzyli 4 Księgę Mojżeszową, 15 rozdział. I od 37 wersetu chciałbym czytać. I rzekł Pan do Mojżesza, przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania pańskie i abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania i byli świętymi Boga waszego. Jam jest Pan, wasz Bóg, który was wywiodłem z ziemi egipskiej, by być dla was Bogiem. Jam jest Pan, Bóg wasz. Wtedy Korach, syn Izhara, syna Kehata, syn Lewiego, oraz Datan i Abiram, syn Eliaba, i On, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nim 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powołanych na uroczyste zebrania, mężów znakomitych. Połączyli się, by wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i rzekli do nich, dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie pańskie? Gdy to Mojżesz usłyszał, padł na oblicze swoje. Może przeczytajmy jeszcze od 8 do 14 wersetu. I rzekł Mojżesz do Koracha, posłuchajcie synowie Lewiego, czy wam było za mało, iż Bóg Izraela wyróżnił was w zborze izraelskim, aby was zbliżyć do siebie? byście mogli sprawować służbę w przybytku Pańskim i stawać przed zborem, aby im służyć. Pozwolił Tobie, a z Tobą wszystkim Twoim braciom, synom Lewiego, zbliżać się do siebie, a wy żądacie jeszcze i kapłaństwa. Dlatego Ty i cały Twój zastęp połączyliście się, aby wystąpić przeciwko Panu. Kim zaś jest Aaron, że szemrzecie przeciwko niemu? I rozkazał Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, lecz oni odpowiedzieli, nie przyjdziemy. Czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Wszak nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej w mleko i miód, ani nie dałeś nam w posiadanie pól i winnic. Czy chcesz tym mężom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy. Bracia i siostry, kiedy czytam ten fragment Słowa Bożego, po prostu zastanawiam się, jak można być tak ślepym. To nie byle jacyś ludzie się zbuntowali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. To zbuntowali się przywódcy rodzin i jak to pisze w drugim wersecie, 250 mężów izraelskich, książąt zboru powołanych na uroczyste zebranie, mężów znakomitych. To niezwykli ludzie się zbuntowali. To ludzie, którzy coś rozumieli i coś wiedzieli. A jednak się zbuntowali. I kiedy oni się zbuntowali? Kiedy wszechmocny Bóg powiedział, macie sobie uczynić frędzle na skrajach szat własnych, przy swoich szatach, i przy frędzlach na skraju umieścili sznurki z fioletowej purpury. Oni uznali, że Mojżesz i Aaron się wynoszą nad cały zbór. A przecież Bóg wyraźnie, wiemy o tym, że powołał Mojżesza i powołał Araona do prowadzenia tego ludu. Oni zbuntowali się, a przecież Bóg powiedział, po to macie, abyście przypomnieli sobie wszystkie przykazania Pańskie, abyście je pełnili, a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do bałwochwalstwa. Bracia i siostry, czy dzisiaj nasze serca i nasze oczy nie prowadzą nas poza Boga? Jeśli tylko nie jesteśmy czujni. Oni się zbuntowali, ale zastanowiło mnie jeszcze jedna rzecz. Zwróćmy może uwagę na trzeci i na trzynasty werset. On mówi tak, dość tego, cały bowiem zbór, wszyscy są w nim święci, Pan jest wśród nich. Dlaczego wynosicie się ponad zgromadzenie? I o tym im mówiłem, oni się nie wynosili ponad zgromadzenie. Ich tam postawił Bóg. I trzynasty werset, no ten już jest powalający. Ja myślę, że tą rzecz wyjścia Izraelitów z Egiptu wszyscy pamiętają i znają doskonale. I każdy z nas wie i oni również dobrze wiedzieli, jak było. I zobaczmy, czy mało tego, że nas wyprowadziłeś z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni? Bracia i siostry, oni mówią, że oni tam mieli mleko i miód. Oni tam mieli cudownie i pięknie. A ten zły Mojżesz wziął ich, wyprowadził. Zobaczmy, co sam Bóg mówi o tej sytuacji. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział. Druga Mojżeszowa, trzeci rozdział od 7 wersetu do 10. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju, do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków, i Amorejczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Bracia i siostry, to co oni mówili, to my nazywamy kłamstwo. To po prostu było kłamstwo. Ci ludzie posłużyli się kłamstwem do tego, aby swoje przeprowadzić. Aby zająć miejsce Aarona i Mojżesza. Oni nie powiedzieli dość tego, że było im źle. Oni powiedzieli dość, bo ich pycha, bo ich zarozumiałość była większa od posłuszeństwa Bogu. I jak to widzimy w 10 wersecie, to co już mówiłem wcześniej. Posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Bóg powiedział to do Mojżesza. A więc Mojżesz został powołany przez Boga, bo przez Boga ustanowiony został przywódcą tego narodu na ten czas. I on ich prowadził zgodnie z wolą Bożą. Ci ludzie stanęli i sprzeciwstawili się tej właśnie woli Bożej. A Słowo Boże mówi, nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. I może jeszcze na sekundkę wróćmy do tej 4 księgi Mojżeszowej. Do 16 rozdziału. I od 28 wersetu do 32 przeczytajmy. A Mojżesz rzekł, po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów, iż z własnej woli nic nie uczyniłem, że jeśli oni umrą tą śmiercią, jak wszyscy ludzie, i spotka ich los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeśli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzyła swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy, i żywcem stąpią do podziemi, wtedy gdy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. Bracia i siostry, Bóg kazał, aby naród odstąpił od Koracha, aby odstąpił od Datana i Abirama, aby odstąpił od jego domu. Ci dwaj mężowie, czyli Datan i Abiram, stanęli wraz ze swoimi rodzinami przed swoimi namiotami. I nastąpił sąd. Ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich oraz ich domy i wszystkich ludzi Koracha i cały ich dobytek. Oni zaś wpadli ze wszystkim, co mieli, żywcem do podziemi, a ziemia zamknęła się nad nimi i tak zginęli wśród zgromadzenia. I bracia i siostry, naprawdę dzisiaj dziękujmy Panu Bogu. Naprawdę dziękujmy Panu Bogu, który ma cierpliwość, który ma jeszcze tak wielką cierpliwość nad nami. Ale Paweł, pisząc do Tymoteusza, pisze też o pewnym celu. I ten cel mamy jasno i wyraźnie zaznaczony w 5 wersecie. Pierwszy list do Tymoteusza, to co już czytałem, 5 werset. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Celem jest miłość. Bóg jest miłością. Ale jak już ktoś powiedział, miłość nie jest Bogiem. Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Nie każda miłość jest tą miłością, którą przyjmie i do której przyzna się i pobłogosławi Bóg. Zadałem sobie pytanie, jaka jest moja miłość? Jaka jest moja miłość do Boga? Jaka jest moja miłość do mojej rodziny? Do was? Do ludzi, którzy żyją wokół nas? My nauczyliśmy się, bracia i siostry, jakiejś dziwnej miłości. Słowo Boże mówi, że i tak jest, że miłość wszystkiemu wierzy i miłość wszystko zakrywa. I to jest prawda. Tak mówi Słowo Boże. Ale czasami zrozumienie tego jest tak bardzo błędne. Podam taki przykład. Młoda kobieta, która chce wyjść za mąż za człowieka, który nadużywa alkoholu, ona mówi: on mnie kocha, on przestanie dla mnie pić. Obiecał mi to. Ona mu wierzy, bo jej zrozumienie jest takie, że miłość we wszystko wierzy. Wszystkiemu wierzy. A potem, kiedy jest bita i maltretowana, nikomu nic nie mówi, bo dalej wierzy. Bo dalej wierzy, że miłość wszystko zakrywa, więc nie należy o tym nikomu mówić. To jest zła miłość, bracia i siostry. To jest zła miłość i nie o takiej miłości mówi Słowo Boże. Miłość ma wypływać, przepraszam, z prawdy. A prawdą jest Chrystus. Miłość nie może być usprawiedliwieniem i przykrywką do złego postępowania i złego traktowania drugiego człowieka. Słowo Boże mówi: miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Zdarza się jednak tak czasami, że człowiek, chcąc okazać miłość jednemu, po drodze podepcze kilku. I ta przykładowa kobieta, o której mówiłem, okazując miłość do swojego męża alkoholika, robi krzywdę swoim dzieciom, robi krzywdę sobie, robi krzywdę swojemu małżeństwu. Bracia i siostry, wpuśćmy Jezusa do naszego życia. Albo inaczej, oddajmy nasze życie w Jego ręce, w Jego kierownictwo. A On nauczy nas tej miłości, która bliźniemu zła nie wyrządza. Nauczy nas głośno i po imieniu nazywać zło złem, a dobro dobrem. W ten sposób nigdy nikomu zła nie wyrządzimy. Ale jak tu czytamy, ta miłość musi wypływać z czystego serca. Tylko taką miłość przyjmie Bóg i będzie ją błogosławił. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Młodzieńczyk zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. To są takie tylko trzy wersety ze Słowa Bożego. Jaka jest Twoja i jaka jest moja miłość? Czy ona wypływa z czystego serca? Serca, w którym nie ma zdrady, nie ma kłamstwa, nie ma podstępu, nie ma złej pożądliwości, ale jest sprawiedliwość, wiara, miłość. Czy mamy w sobie taką miłość? W tej miłości, która wypływa z czystego serca i z dobrego sumienia. Z dobrego sumienia, nieskażonego grzechem, fałszem, złymi uczynkami. To wszystko, bracia i siostry, prowadzi do tego, że człowiek może stać się rozbitkiem, wiesz. A Paweł, pisząc do Tymoteusza, też w tym pierwszym rozdziale i 18, 19 wersecie mówi tak: ten nakaz daję ci, synu Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiedni staczał zgodnie z nimi dobry bój, zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Pewni ludzie odrzucili dobre sumienie. Dobre sumienie, bracia i siostry, kojarzy mi się z moim dziedzictwem, o którym wcześniej kiedyś wam tu już mówiłem. Kiedy zaakceptuję to miejsce, w którym jestem, kiedy zaakceptuję to, kim jestem, nie będę miał problemu z wykonywaniem tych obowiązków, które Bóg na mnie nakłada, czy to jako męża, czy jako ojca, czy jako pracownika, czy jako członka zboru. Nie będę miał żadnego problemu z tym. Ale Słowo Boże mówi, że pewni ludzie odrzucają dobre sumienie, stają się rozbitkami w wierze. I o tych ludziach mówiliśmy wyżej. Takim między innymi był Korach. Odrzucili dobre sumienie, stłumili je i zagłuszyli przez własne egoistyczne postępowanie. Brak pokory, pychę, wyniosłość. A to ich doprowadziło do tego, że odpadli od wiary. Słowo Boże mówi, że mamy staczać dobry bój, aby zachować wiarę i dobre sumienie. To samo nie przyjdzie, bracia i siostry. Ja taki może prozaiczny przykład podam z czasów, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej jeszcze. Ja myślę, że w tej kwestii niewiele się zmieniło i do tej pory. Kiedy przychodziliśmy na lekcję, a pani mówi, będzie teraz kartkówka, no to zaczęły się lamenty i krzyki, ale dlaczego dzisiaj, ale po co, lepiej kiedy indziej, bardziej się przygotujemy. I tak sobie obiecaliśmy, że lepiej się przygotujemy. Przynajmniej mi się tak wydawało. I kiedy faktycznie czasami pani nam odłożyła tą kartkówkę i ona była za tydzień, kiedy przychodziłem na następną lekcję za tydzień, bracia i siostry, nie byłem przygotowany. To jest właśnie to, kiedy człowiek tłumi w sobie dobre sumienie. Bo przecież sumienie mówiło, miałeś się przygotować. Miałeś się przygotować, a tego nie zrobiłeś. Bracia i siostry, aby mieć dobre sumienie, należy nam przyjść do Jezusa Chrystusa. I znowu odwołam się do Słowa Bożego, z listu do Hebrajczyków tym razem. I tam jest napisane, że Jezus oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. To moje przygotowanie się do szkoły to był właśnie taki martwy uczynek. Ileż takich martwych uczynków w życiu naszym jest na co dzień? Takich niepotrzebnych rzeczy, które ani nie przynoszą nam żadnego pożytku, ani nie oddają chwały Bogu. A które wypływają tylko z naszych pożądliwości, naszych próżności. Nie przynoszą one chwały Bogu, przeciwnie, sprowadzają tego, który to czyni, na Boży gniew i na potępienie. Bóg chce, abyśmy prowadzili zwycięskie życie, abyśmy prowadzili zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie. Ale abyśmy mogli zwyciężać, najpierw musimy uwierzyć w Niego. Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi nas do zwycięskiego życia. Amen. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale. Pierwszy list Jana, 5 rozdział. I 4 werset. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Bracia i siostry, my w to wierzymy. Ale czasami człowiek jak gdyby o tym zapomina. Wiara w Jezusa Chrystusa, w to, że On uwolnił mnie z pęd grzechu i śmierci, pojednał mnie z Bogiem, dał zbawienie, na które w żaden sposób sobie nie zasłużyłem. Uwolnił mnie od moich niemożności, od mojej bezsilności, od moich pożądliwości i próżności. A do tego zbawił mnie i dał mi życie wieczne. To jest właśnie ta wiara, bracia i siostry. Ten, który wierzy w Jezusa Chrystusa, ma w sobie świadectwo. I nieraz słyszymy tu świadectwa braci i sióstr o tym, co Bóg dobrego czyni w ich życiu. Chwała Bogu. I ten sam list Jana od 10 do 12 wersetu mówi tak. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył w świadectwo, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. Miłość, o której dzisiaj mówimy, wypływa z czystego serca. Wypływa z dobrego sumienia, ale również z wiary nieobłudnej. Z obłudą i z hipokryzją to mamy wtedy do czynienia, kiedy patrzymy komuś w oczy i mówimy mu jedno, a w sercu swoim i czynimy zupełnie coś innego. Wypływa ona z nieszczerości naszych intencji i z nieczystego serca i złego sumienia. I taki przykład z Ewangelii Łukasza. Myślę, że bardzo dobrze wszystkim znany. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział. Szósty rozdział, 42 werset. A dlaczego widzisz bło wokół brata swego, a belki wokół własne nie dostrzegasz? I często tak jest, bracia i siostry, że człowiek drobną rzecz widzi u brata, a większej rzeczy u siebie nie widzi. I nie wynika to, bracia i siostry, z tego, że on ma poczucie jakiejś sprawiedliwości. Ale często dlatego, że chce ukryć swoje, właśnie poważniejsze niedociągnięcia. Obłudą można zmylić innego człowieka, ale też nie na długo. Ale Boga oszukać się nie da. To, co ma wartość przed Bogiem, to jest wiara nieobłudna, ale wiara, która jest czynna w miłości. I o tym mówi nam Paweł w liście do Galacjan. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Dążmy, bracia i siostry, do tej wiary, której siłą napędową jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Egocentryzm człowieka prowadzi jego samego, jego bliskich do zguby, do kłótni, do sporów, do rozłamów, do niepokoju, cierpienia. Prowadzi wreszcie do wyobcowania z otoczenia, do samotności i rozgoryczenia. Dlatego człowiek, który ma ten problem, on powinien pójść do Jezusa i wyznać mu ten grzech i prosić go o uwolnienie z grzechu. Ale czy posłucha? To miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej prowadzi nas do Jezusa Chrystusa, który daje pokój, pokój, którego na próżno szukać w tym świecie. Który daje spracowanemu i obciążonemu ukojenie, a utrudzonemu odpocznienie, choremu uzdrowienie, grzesznikowi odpuszczenie grzechów i zbawienie oraz życie wieczne. Dążmy do takiej miłości, bracia i siostry. Amen.